Piąta Mojżeszowa, 30 rozdział, od pierwszego wersetu. A gdy ściągną na ciebie wszystkie te słowa, błogosławieństwo i przekleństwo, które przedłożyłem przed tobą i przywołasz je sobie do serca wśród wszystkich narodów, do których cię wypędzi Jahwe twój Bóg i zawrócisz do Jahwe twojego Boga i zaczniesz słuchać Jego głosu, zgodnie z tym wszystkim, co ja ci dziś przekazuję, ty i twoje synowie z całego twojego serca i z całej duszy, wówczas Jahwe twój Bóg odmieni twój los i zmiłuje się nad tobą i zawróci i zgromadzi cię ze wszystkich ludów, po których cię Jahwe twój Bóg rozproszył. Choćby twoi wygnani byli na krańcu niebios i stamtąd zgromadzi cię Jahwe twój Bóg i stamtąd cię weźmie i sprowadzi cię Jahwe twój Bóg do ziemi, którą posiedli twoi ojcowie i posiądziesz ją i będzie ci szczęścił i rozmnoży cię bardziej niż twoich ojców. I obrzeże Jahwe twój Bóg twoje serce i serce twojego potomstwa, abyś kochał Jahwe twojego Boga z całego swojego serca i z całej swojej duszy, abyś żył. I włoży Jahwe twój Bóg wszystkie te przekleństwa na twoich wrogów i na tych, którzy cię nienawidzili, którzy cię prześladowali, a ty zawrócisz i będziesz słuchał Jahwe i spełniał wszystkie jego przykazania, które ci dziś nadaje. I poszczęści ci Jahwe twój Bóg nadzwyczajnie w każdym dziele twojej ręki, w owocu twojego łona i w owocu twojego bydła i w owocu twojej ziemi ku dobremu, gdyż Jahwe znów będzie cieszył się nad tobą ku dobremu, jak się cieszył nad twoimi ojcami. Gdy będziesz słuchał głosu Jahwe twojego Boga, aby strzec jego przykazań i jego ustaw zapisanych w zwoju tego prawa, jeśli zawrócisz do Jahwe twojego Boga z całego swojego serca i z całej swojej duszy. Czyli kiedy na Izrael spadną te wszystkie przekleństwa, o których Pan mówi, kiedy to wszystko wypełni się w wielkim ucisku, jaki jest cel tego? Żeby Izrael zawrócił do Pana. Żeby Izrael był posłuszny, żeby Pan odrodził go, żeby Pan dał mu nowe serce, żeby obrzezał jego serce, po to, żeby byli posłuszni, wypełniali jego przykazania i żeby on mógł im błogosławić według wszystkich błogosławieństw, które im zapowiedział. I te wszystkie błogosławieństwa wypełnią się w czymś, co znamy jako tysiącletnie królestwo, czyli panowanie Jezusa na ziemi w przyszłości. Czy Królestwo Boże, czy Królestwo Niebios, to są wszystko synonimy tego samego. I zobaczmy jeszcze dwa fragmenty, które o tym mówią. Jeden jest w Ozeasza księdze. Księga Ozeasza. I trzeci rozdział od czwartego wersetu. Gdy przez wiele dni synowie Izraela pozostawać będą bez króla, bez księcia, bez ofiary, bez pomnika, bez efodu i bez terafów. Potem synowie Izraela zawrócą i szukać będą Jahwe, ich Boga i Dawida, ich króla. W dniach ostatecznych przestraszeni zwrócą się do Jahwe i jego dobroci. Jaki jest cel ucisku? Żeby wystraszony Izrael, uciemiężony Izrael zwrócił się do Jahwe. I mamy też powiedziane w piątym rozdziale Księgi Ozeasza. W 15 wersecie. Pójdę, Pan Bóg mówi, pójdę i wrócę na swoje miejsce, dopóki nie uznają swojej winy i nie zaczną mnie szukać mojego oblicza. Poszukiwać mnie będą w swojej niedoli. Co Bóg zapowiada? I tu mamy bardzo ciekawe proroctwo. On pójdzie i wróci na swoje miejsce. Co to znaczy, że będzie czas, kiedy Jahwe zstąpi ze swojego miejsca w niebie, będzie wzywał Izraela do pokuty, oni go nie posłuchają i on pójdzie i wróci na swoje miejsce, wróci do nieba i będzie tam do jakiego czasu, aż zaczną szukać mojego oblicza i poszukiwać mnie w swojej niedoli. To jest dokładnie to samo, co Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza 23. Nie zobaczycie mnie odtąd, aż powiecie błogosławiony, który przychodzi w imieniu Jahwe, w imieniu Pana. On poszedł i wrócił na swoje miejsce i będzie tam aż do czasu, kiedy Izrael będzie go wzywał. I kiedy będzie go wzywał? Kiedy Pan wyciągnie rękę przeciwko Judzie i przeciw wszystkim obywatelom Jerozolimy. I wtedy w swoim ucisku będą go szukać. I ostatni werset w tym temacie to jest w księdze Daniela. W księdze Daniela i w 12 rozdziale i 7 wersecie. 12 rozdział i 7 werset. I usłyszałem mężczyznę odzianego w lnianą szatę, który stał nad wodami rzeki, gdy wzniósł swą prawą i lewą rękę ku niebu i przysiągł na żyjącego wiecznie. Do wyznaczonej pory, pór i połowy pory, czyli 3,5 roku. Mowa tu o tej drugiej połowie ucisku, odkąd Antychryst zerwie przymierze z Izraelem i zacznie go prześladować. Drugie 3,5 roku z tych 7 lat. I gdy dopełni się rozbicie mocy świętego ludu, dopełni się to wszystko. Jaki jest cel ucisku? Żeby moc świętego ludu, duma świętego ludu, upór świętego ludu, czyli Izraela, był złamany i żeby nawrócili się do Pana. Taki jest cel ucisku. I ostatecznie, żeby królestwo mogło być ustanowione. O co chodzi w Dniu Pana, o co chodzi w Wielkim Ucisku? Mamy 5 celów Dnia Pańskiego. Sąd nad Izraelem. Pan zwróci się przeciwko Jerozolimie i Judzie. Sąd nad światem. Pan wytępi bezbożnych mieszkańców ziemi. Zniszczenie ziemi. Obrócę ziemię w pustynię, Pan mówi. Odkupienie Izraela i ustanowienie mesjańskiego królestwa, dlatego że Izrael nawróci się do Pana w dniach ostatecznych i w swoim ucisku będą go szukać i wtedy Pan sprowadzi ich do ich ziemi, po tym jak znowu się rozproszą pod wpływem prześladowania Antychrysta, znowu będą sprowadzeni, tylko tym razem już w wierze, jako pokutujący lud. Dzisiaj, w tych czasach, w 48 roku zostali sprowadzeni. Państwo Izrael zostało utworzone, owszem, ale to jest ich zgromadzenie w niewierze. Oni są zgromadzeni w przygotowaniu na przyjście Antychrysta, w przygotowaniu na wielki ucisk. To nie jest to zgromadzenie, o którym czytaliśmy w 5 Mojżeszowej. I zbawienie ludzi spośród pogan, tak jak mówiłem z objawienia Jana, że w wielkim ucisku wielka liczba pogan będzie zbawiona. Więc to jest 5 celów Dnia Pańskiego. Sąd nad Izraelem, sąd nad światem, zniszczenie ziemi, odkupienie Izraela i ustanowienie mesjańskiego królestwa, zbawienie ludzi spośród pogan. To jest to, jaki cel ma Dzień Pański, jakie są cele Dnia Pańskiego. I widzimy, że Kościół tu się nijak nie mieści. Nie da się tu wpasować Kościoła. Dlatego, że celem Dnia Pańskiego jest sąd nad Izraelem. Izrael, Kościół nie jest Izraelem. Celem Dnia Pańskiego jest sąd nad bezbożnymi narodami. Kościół nie należy do bezbożnych narodów. Kościół jest oblubienicą Chrystusa, która została uratowana od gniewu przez Pana Jezusa. Dalej mamy zniszczenie ziemi. Pan Jezus obiecał Kościołowi, że On zachowa go od godziny próby, która przyjdzie na całą ziemię. Więc Kościół nie może być na ziemi, kiedy na całą ziemię przyjdzie godzina próby. Ucisk. Odkupienie Izraela i ustanowienie mesjańskiego królestwa. My już wierzymy w Jezusa, my nie potrzebujemy przejść przez ucisk, żebyśmy się nawrócili do Pana. I zbawienie ludzi spośród pogan. Poganie w ciele Chrystusa już są zbawieni. Więc Kościół nijak nie pasuje do Dnia Pańskiego. Kościół nie jest objawiony jeszcze i nie jest włączony w Starym Testamencie w program Dnia Pańskiego i Wielkiego Ucisku. Tak samo nijak nie da się go tu wpasować. Kościół jest oddzielnym Bożym planem, który nie pasuje w ten Boży program dla Izraela i dla bezbożnych narodów. I zobaczmy, jak już mamy to tło całe. Drugi Tesaloniczan, drugi rozdział. A, jeszcze zanim, to jeszcze wrócimy do pierwszego. Pierwszy Tesaloniczan, piąty rozdział, od pierwszego wersetu. I widzimy, że w czwartym rozdziale Paweł mówi o pochwyceniu, o tym, że wierzący, którzy będą żyli w czasie tego, jak Pan Jezus zabierze Kościół, będą zabrani z ziemi, a wierzący, którzy umarli w Chrystusie, będą zmartwychwzbudzeni. I później mówi, od pierwszego wersetu, a o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby, aby wam pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana, jak złodziej w nocy, tak przyjdzie. To jest to samo, co Pan Jezus mówił w Mateusza 24. Ta straszna zagłada, ten straszny sąd Boży nad bezbożnym światem przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy spadnie na nich nagła zguba, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną. Co to jest dzień Pana? Nagła zguba, która przyjdzie na świat, który nie będzie się niczego spodziewał, dlatego że po pochwyceniu przyjdzie Antychryst, on okłamie ich, on zapewni, da im fałszywą nadzieję i oni będą przez jakiś czas w pokoju i bezpieczeństwie. To on nam też mówi, że pomiędzy pochwyceniem a początkiem ucisku minie wystarczająca dużo ilość czasu, żeby ludzie wrócili do normalnego życia, żeby troszkę już zapomnieli o tym, co się stało, żeby świat wrócił do normy, także świat po pochwyceniu, a przed początkiem ucisku, będzie żył w pokoju i bezpieczeństwie. I wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, także nie umkną. I w kontraście, wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was ten dzień zaskoczył jak złodziej. Wy nie jesteście niewierzący, żebyście przez ten dzień byli zaskoczeni. Wy wszyscy bowiem jesteście synami światła i synami dnia. Jesteśmy dziećmi Bożymi, innymi słowy. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Nie śpijmy zatem jak pozostali, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Dlaczego? Bo Pan Jezus może wrócić po nas w każdym momencie i będziemy musieli przed Nim zdać sprawę. Bo ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi. Jako ci, którzy przywdziali pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei i zbawienia. Dlaczego mamy być trzeźwi? Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, na dzień Pana, który jest dniem gniewu i sądu, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który za nas umarł, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Kościół nie jest przeznaczony na gniew. Dzień Pana nie spadnie na Kościół jak bóle na kobietę rodzącą, dlatego że Pan Jezus ratuje nas od nadchodzącego gniewu. I Kościół będzie zabrany w całości. Czy ten czuwający Kościół, czy nawet ci niektórzy, którzy sobie słodko śpią w Kościele, i tak będą zabrani, dlatego że zbawienie nie jest z uczynków, ratunek od dnia Pana nie jest z uczynków, jest z łaski, więc nawet ci, którzy się zaniedbali i będą spać, będą zabrani. Oni stracą nagrodę na sądzie Chrystusowym, oni poniosą wstyd na sądzie Chrystusowym, ale czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim będziemy żyć. Kościół nie jest przeznaczony na gniew i to nie jest coś, na co sobie zasłużymy, to jest część pakietu zbawienia. Nie jesteśmy przeznaczeni na gniew w jeziorze ognistym i nie jesteśmy przeznaczeni na gniew, który Bóg wyleje na tą ziemię w czasach ostatecznych. I teraz zobaczmy drugi rozdział drugiego Tesalonicza i odpowiedź Pawła na pewne pytania Tesaloniczan. Drugi rozdział drugiego Tesaloniczan od pierwszego wersu. Co do przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa i naszego spotkania się z Nim. Co to jest? Zabranie Kościoła, pochwycenie. Przyjście Pana Jezusa i nasze spotkanie się z Nim na obłokach. Prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zachwiać w waszym pojmowaniu i przestraszyć. Czy to przez jakiegoś ducha, czy przez słowo, czy przez list rzekomo przez nas napisany, jakoby już nastał dzień Pana. Tesaloniczanie byli zachwiani i byli przerażeni. Dlaczego? Bo ktoś im mówił w imieniu apostołów, jak list jakoby rzekomo przez nas napisany, że dzień Pana, że ten straszny czas Bożego gniewu i sądu nad ziemią już nastał i oni byli o krok od zawału, bo oni dalej byli na ziemi. A Paweł i inni apostołowie powiedzieli im, że nie będą na ziemi. Więc co się dzieje? Coś się zmieniło? Apostołowie coś źle zrozumieli? Matko jedyna. I Paweł mówi, nie, spokojnie, nie ma powodu do paniki, niech nikomu nie pęka żyłka, nie ma powodu do wylewu. Spokojnie, ja wam już o tych rzeczach mówiłem. Oddychajcie głęboko i zacznijcie myśleć, Paweł mówi. Spokojnie. I im tłumaczy dalej. Niech was nikt nie zwiedzie. Czyli nauka o tym, że Kościół będzie w ucisku, to jest zwiedzenie. Paweł mówi, niech was nikt nie zwodzi, mówiąc wam takie rzeczy. Niech was nikt nie zwiedzie w jakiś sposób, gdyż nie nastanie dzień Pana, zanim najpierw dwie rzeczy się nie staną. Nie przyjdzie odstępstwo i nie zostanie objawiony syn bezprawia. Czy człowiek bezprawia, syn zagłady, który przeciwstawia się Bogu i wynosi się ponad wszystko. Czyli zanim nadejdzie Boży gniew na ziemię, zanim zacznie się wielki ucisk, po pierwsze musi przyjść odstępstwo, apostazja, po drugie musi być objawiony syn zatracenia, antychryst. I dalej, który przeciwstawia się Bogu i wynosi się ponad wszystko, co się nazywa Bogiem lub jest przedmiotem czci, także sam zasiądzie w przybytku Boga, wskazując na siebie, że jest Bogiem, to się stanie w połowie ucisku. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was o tym wam mówiłem? A teraz wiecie, co go powstrzymuje przed tym, by go objawiono we właściwym czasie. Coś powstrzymuje, coś nie pozwala antychrystowi się objawić. Tajemnica bezprawia już działa, tylko jest krępowana, póki ten, który teraz powstrzymuje, nie jest usunięty ze środka. Coś stoi pomiędzy antychrystem i gniewem Bożym, a tym światem. Coś nie pozwala, żeby antychryst się objawił. Ten, tu jest rodzaj męski, jakaś osoba nie pozwala. Kto może nie pozwolić antychrystowi się objawić i całemu szatańskiemu planowi się zrealizować? Tylko Bóg. Żaden człowiek, żadna instytucja, nic nie jest w stanie powstrzymać tajemnicy nieprawości i antychrysta oprócz samego Boga. I to jest Boga Ducha Świętego, który dzisiaj mieszka w Kościele, w wierzących. Więc to nam mówi bardzo ważną rzecz. Paweł uczy, że wielki ucisk i antychryst nie może się objawić, dopóki Duch Święty nie przestanie powstrzymywać. Innymi słowy, dopóki Kościół nie zostanie zabrany z pola, gdzie stoi pomiędzy tym światem a antychrystem. Kościół musi być zabrany, Duch Święty musi przestać powstrzymywać. To nie oznacza, że w wielkim ucisku nie będzie Ducha Świętego. To oznacza, że Duch Święty przestanie pełnić służbę powstrzymywania. On dalej będzie przekonywał o grzechu, sprawiedliwości i sądzie, kiedy Ewangelia będzie głoszona. On dalej będzie odradzał ludzi na nowo, ale przestanie powstrzymywać antychrysta. Bo wielu ludzi myśli, że w jakiś sposób Ducha Świętego nie będzie na ziemi. Nie, on jest wszechobecny, nie może go nie być. I jakiś aspekt jego służby ustanie, ale on sam dalej będzie. I to nam też mówi o tym słowie odstępstwo. Zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie zostanie objawiony człowiek bezprawia, syn zagłady. Co to jest odstępstwo? Tu jest użyte greckie słowo apostazja, które oznacza opuścić, przenieść się z miejsca na miejsce, być daleko od czegoś. To nie oznacza, czy oznacza dezercję też. Często było używane jako słowo na dezercję. Zostawić coś, przenieść się z jednego miejsca, w którym byłem, do drugiego miejsca, w którym jestem. Bardzo często to słowo jakby zakłada się, że ono oznacza odstępstwo religijne. Więc wielu wierzących myśli, widząc to, co się dzieje w dzisiejszym świecie, o, mamy apostazję, za chwilę Pan Jezus przyjdzie. Ale to słowo, gdybyśmy popatrzyli na słownik języka greckiego, samo w sobie nie ma żadnych konotacji religijnych, nie ma konotacji duchowych. W greckim umyśle apostazję się popełnia, kiedy przechodzę z kuchni do przedpokoju. To jest apostazja, przeniesienie się z jednego miejsca na drugie. I w Nowym Testamencie to słowo jest użyte tylko dwa razy. Raz odnosi się do apostazji od Mojżesza, czyli w tym sensie doktrynalnym, owszem. Ale podstawowe znaczenie tego słowa jest fizyczne przeniesienie się. I czasownik aphistemi, czyli forma czasownikowa tego słowa, jest użyta 14 razy i oznacza dokładnie to samo. Stać z daleko, przenieść się z jednego miejsca na drugie, odejść. Jest użyte w 14 miejscach Nowego Testamentu. W Łukasza 2,37 Anna nie opuszczała świątyni, nie robiła apostazji ze świątyni gdzie indziej. Łukasza 4,13 Szatan odszedł od Pana Jezusa, kiedy skończył go kusić. A szatan nie przeniósł się z jednego miejsca w drugie. Łukasza 13,27 Pan Jezus mówi do niewierzących na sądzie przed ustanowieniem królestwa: idźcie precz ode mnie. Więc oni się przenoszą od jego obecności do jeziora ognistego. Dzieje apostolskie 12,10 Anioł odszedł od Piotra do nieba. Dzieje apostolskie 19,9 Marek opuścił Pawła i Barnabę, był z nimi w Ikonium i w Listrze i wyjechał do Jerozolimy. Dzieje apostolskie 22,29 Żołnierze, którzy mieli biczować Pawła, odeszli od niego. I 2 Koryntian 12,8 Paweł prosił Pana, aby demon odszedł od niego. Czyli wszystkie te użycia tego słowa są związane z fizycznym przeniesieniem się z jednego miejsca w drugie. I tylko 4 razy to słowo oznacza duchowe odstępstwo i wszystkie te 4 razy autor nam bardzo wyraźnie mówi, że chodzi mu o duchowe odstępstwo. Bo samo słowo nie mówi nam o tym. Samo słowo apostazja nie mówi o tym, że chodzi o coś duchowego. Także o tym musimy pamiętać. Więc kiedy Paweł mówi, zobaczmy, jakby to brzmiało dosłownie. Gdyż nie nastanie dzień pański, zanim najpierw coś nie zostanie przeniesione z jednego miejsca w drugie i nie zostanie objawiony człowiek z zagłady. I tu się staje wszystko bardzo jasne. Tu się wszystko zaczyna łączyć z następnymi wersetami. Ten, który teraz przeszkadza, musi być usunięty z drogi, dopiero wtedy Antychryst będzie mógł przyjść. Coś musi być zabrane i ktoś musi ustąpić pola. Dwie rzeczy mamy tutaj. Więc coś to jest Kościół, ktoś to jest Duch Święty. I dopiero wtedy przyjdzie Antychryst i po przyjściu Antychrysta będzie się mógł rozpocząć wielki ucisk. Czyli czy jest sens domyślać się, kto jest Antychrystem? Żadnego sensu nie ma, bo Kościół nawet Antychrysta nie zobaczy. Bo nie przyjdzie, nie może nadejść dzień pański, zanim najpierw Kościół nie zostanie zabrany i dopiero po zabraniu Kościoła jako druga rzecz Antychryst zostaje objawiony. Więc ja nie wiem, kto jest Antychrystem. Nikt z Kościoła nie wie, kto jest Antychrystem. My już będziemy w niebie, jak się ludzie dowiedzą, kto jest Antychrystem. Także na tym się dzisiaj zatrzymamy. I na koniec bardzo ważna rzecz, bo mówiliśmy tu o gniewie Bożym, o sądzie Bożym nad bezbożną ludzkością. Więc najważniejsze chyba pytanie, na jakie by trzeba sobie odpowiedzieć, to jest, jak można ujść przed gniewem Bożym. Jak uciec od nadchodzącego gniewu. Jak nie być na ziemi w tym czasie, kiedy Bóg osądzi narody, osądzi Izrael i człowiek będzie rzadszy niż złoto z Ofiru. Jak się od tego ustrzec? I Paweł nam mówi, Jezus, Syn Boży przychodzący z nieba, ratuje nas od nadchodzącego gniewu. On ratuje wszystkich, którzy w Niego wierzą, od nadchodzącego gniewu. I co to znaczy wszystkich, którzy w Niego wierzą? To znaczy wszystkich, którzy wierzą w to, kim On jest, ufają temu, kim On jest i co On zrobił. Jeżeli ja ufam w to, że Jezus umarł za moje grzechy zamiast mnie na krzyżu, poniósł moją karę i wziął na siebie Boży gniew w moje miejsce i Bożą karę za moje grzechy w moje miejsce, i usatysfakcjonował gniew Boży przez to, także ja już nie muszę być ukarany. I zmartwychwstał na trzeci dzień i przez to potwierdził, że Ojciec przyjął Jego ofiarę i że rzeczywiście ja jestem zbawiony przez Jego ofiarę. Jeśli ja w to ufam i jeśli nie polegam na swoich uczynkach, na swojej religijności, na swoich zasługach, na swojej moralności, na czymkolwiek, tylko na tym, że Jezus za mnie umarł i zmartwychwstał i tylko na podstawie tego jestem zbawiony, jeżeli to nie jest po prostu informacja, którą mam, ale ja rzeczywiście wierzę w to, że Syn Boży mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie i ufam w to całkowicie i oddaję się Chrystusowi, ufając Mu, tak Ty mnie możesz zaprowadzić do nieba, ja sam siebie nie mogę i nie mogę na to zasłużyć, to wtedy jestem zbawiony. I wtedy mam gwarancję tego, że nie pójdę do piekła od tego momentu, kiedy zaufałem, i mam gwarancję tego, że nie będę na ziemi w czasie ucisku. I żeby mieć tą gwarancję, wystarczy uwierzyć. Ja nie muszę iść do kościoła, ja nie muszę wypowiedzieć jakiejś formułki, ja nie muszę zrobić czegokolwiek. Zaufanie dzieje się tutaj. Ja rozumiem prawdę Bożą, ufam w tą prawdę i od tego momentu jestem zbawiony. No i oczywiście pozbawienie jest kwestia wzrostu, ale kwestia wzrostu już idzie dalej. Amen.